Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kontynuujemy nasze rozważania i przypominam, że ostatnie spotkanie zakończyliśmy w tym momencie, kiedy Izrael wszedł na taki zwiat, prawda? Na taki zwiat, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak najlepiej zdobyć ziemię obiecaną, czy patrząc tak bardziej politycznie, to był Kanaan. I przypominam, że zakończyliśmy sobie na tym momencie, kiedy Rahab, która była uznawana później za prostytutkę w tym wymiarze takim sakralnym, przyjmuje zwiadowców z Izraela, chroni ich, prawda, pozwala im się schronić, a jednocześnie pokazuje im, jak mogą do miasta wejść, później pozwala im opuścić to miasto. I zobaczcie, że Rahab jest opisana jako kobieta, w której rodzi się pewien zalążek wiary. Ona gdzieś odkryła, że ci, którzy przybyli jako zwiadowcy, pochodzą od silniejszego Boga. I tu, słuchajcie, coś, co dla nas jest nie do pomyślenia, ale musimy pamiętać, że w czasach starożytnych każdy naród uważał, że świat jest pewną emanacją potęgi ich Boga. Jeżeli dany naród przegrywał, to było takie poczucie, że Bóg danego narodu jest słaby, że inny naród ma silniejszego Boga. I coś z tego towarzyszy Rahab. Ona ma poczucie, że te bóstwa, w które ona wierzyła, rzeczywiście nie są w stanie dorównać temu Bogu Izraela, temu jedynemu Bogu, więc przyjmuje tych zwiadowców i daje im schronienie. Natomiast musimy mieć świadomość, kiedy czyta się tekst Księgi Jozuego, przy całym, że tak powiem, no takiej radości z tego, że Rahab tak szybko Boga odkryła, to musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że ona od razu uwierzyła w jedynego Boga. Kiedy czytamy tekst, na pewno towarzyszy jej pewna bojaźń Boża, tak? I teraz, żebyśmy dobrze rozumieli, czyli ona ma poczucie, że jej bogowie nie są na pierwszym miejscu, że jest jakiś potężniejszy Bóg, który może dokonywać większych rzeczy niż ci bogowie, w których ona do tej pory wierzyła. Po drugie, ona odkrywa, że ten Bóg tych zwiadowców jest Panem nieba i ziemi. Zobaczcie, o tym sobie kiedyś mówiliśmy, tutaj tylko przypomnę, że w czasach starożytnych, w ludach ościennych, wśród ludów ościennych było takie poczucie, że gwiazdy, słońce, księżyc to są bogowie, tak? Natomiast w przypadku Księgi Rodzaju tekst od razu na samym początku uniemożliwia taką wiarę, bo od razu na samym początku w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju czytamy, że wszystko, co jest na niebie i na ziemi, zostało stworzone przez Pana Boga. Bóg jest jeden i reszta to są stworzenia. A więc absolutnie nie ma takiego poczucia, że słońce, gwiazdy, księżyc to są jacyś bogowie. Oczywiście to wynikało również z tego, że te księgi prawdopodobnie były pisane albo w kontekście niewoli babilońskiej, prawda, kiedy Izrael był właśnie w Babilonii, kiedy tam odkrywali, że są inni bogowie, że ludzie uważają, że słońce czy gwiazdy to są bogowie, lub tuż po tej niewoli, więc chcą kategorycznie odciąć taką możliwość i nigdy nie uznawali właśnie jakiegokolwiek stworzenia czy czegokolwiek stworzonego za Boga. Dalej, ona uważa, że te opiekuńcze bóstwa jej narodu są poniżej, gdzieś straciły moc względem tego jedynego Boga. Dalej, władza i moc Jahwe, prawda? Zobaczcie, tu już powoli nam się pojawia taka wiara w jedynego Boga. Ona jeszcze nie wyklucza istnienia tych innych pozostałych bogów. Jest ona jeszcze na razie daleko od pewnego monoteizmu. Słuchajcie, to była pewna klasyka gatunku w czasach starożytnych. Jeżeli jakiś naród podbijał inne narody, to bardzo często, jeżeli to były narody politeistyczne, przyjmował również ich bogów. Dlaczego? To było takie swoiste ubezpieczenie. Ludzie sobie wtedy myśleli tak, a może rzeczywiście ci bogowie, w których wierzą te podbite ludy, może rzeczywiście one, ci bogowie istnieli, tylko my po prostu o nich nie wiemy, więc na wszelki wypadek również czcijmy je, oddawajmy im cześć, prawda, to nie będą nam nieprzychylni, prawda, więc tutaj ona w pewnym sensie tak do tego podchodzi. Uznaje tego Boga, ale jest on w pewnym panteonie innych bóstw i ona nie przyrzeka jeszcze pewnej wierności temu jedynemu Bogu. Tak? Tutaj zobaczcie, tylko o tym, do tego nie zdążyliśmy dojść, o tym sobie wspomnieliśmy podczas ostatniego naszego spotkania, prawda, że były mury miasta, oczywiście brama, bardzo często ta brama była taka załamana, żeby jeszcze trudniej było przejść, prawda, więc tutaj ludzie musieli się zgromadzić, jeżeli chcieli to miasto podbić i tak jak mówiliśmy sobie, dookoła domy, które umacniały mur, prawda, i zawsze to źródło wody, które doprowadzało wodę do środka. To była taka najczęstsza metropolia, prawda? To było jakieś duże miasto i oczywiście dookoła były pastwiska, różnego rodzaju pola, które pozwalały uprawiać ziemię. Dalej, słuchajcie, w czasach starożytnych, o tym też ta księga mówi, to myślę, że to jest oczywiste, ale warto wspomnieć, przechodzono przez brodę, tak? Czyli nie ma jeszcze mostów, mosty to dopiero Rzymianie zaczną budować, oni byli mistrzami w sztuce budownictwa. Zresztą jak Rzym upadnie, to na wiele set lat pewne rzeczy zostaną zapomniane, rodzaje zapraw i tak dalej, ale to nie na dziś. No więc przechodzono przez takie brody. Zwróćcie uwagę, no gdybyśmy, tu akurat jest takie przewężenie na Jordanie, prawda, taki brud na Jordanie, no biorąc pod uwagę no współczesne rzeki, naszą Wisłę, prawda, no to co się ma zupełnie nijak, ta rzeka rzeczywiście nie była duża. Dalej mamy Gilgal. Tam pojawia się kilka rzeczy. Dojście do Gilgal ma w sobie kilka takich kontekstów. Po pierwsze, niezmienna rola Arki Przymierza. Bóg prowadzi Izraela. Izrael jest tam, gdzie jest Bóg, a Bóg jest tam, gdzie jest Arka. To było nierozłącznie ze sobą powiązane. Ta swoista teokracja, Bóg wyznacza drogę, Bóg wyznacza miejsca zatrzymywania się, więc tutaj rola Arki ponownie jest mocno, mocno podkreślona. Dalej pada pomysł, żeby podczas tego przejścia uczynić takie kamienie, prawda, w Jordanii, które miały kolejnym pokoleniom przypominać o tym momencie, kiedy Izrael przechodził przez Jordan. I zobaczcie, to jest pewna rzecz, o którą myślę, o której warto powiedzieć. W Biblii jest myślenie bardzo dalekosiężne. W wielu miejscach to widać. My dzisiaj żyjemy trochę w takich czasach pewnego takiego doraźnego załatwiania spraw. Prawda? Tylko aby to się udało na najbliższe lata. Wszystko jest takie szybkie, sprzęty się szybko psują. Kto myśli na przykład, żeby zrobić coś w perspektywie kolejnych pokoleń? to jest coś, co ludziom starożytnym towarzyszyło. Oni wiedzieli, że nawet pewne budowle, pewne przedsięwzięcia, jedno pokolenie nie jest w stanie tego zrobić. Ale to nieważne, bo przyjdzie kolejne pokolenie będzie kontynuowało, prawda? Na przykład Sagrada Familia. Nikt się nie przejmuje, że budowa trwa. Kiedyś wybudują, pewnie nie doczekamy, prawda? Ale trwa. Kiedyś pamiętam, to katedra w Chartres, jest taki piękny napis na górze: zbudujmy taką katedrę, żeby przyszłe pokolenia uznały nas za szaleńców. Prawda? I rzeczywiście dzisiaj, kiedy z perspektywy, bo dzisiaj to w ogóle Chartres to jest szczere pole, jest po prostu wielka, monumentalna bazylika, ale jednocześnie nikt nie planował tego na jedno pokolenie, bo wszyscy wiedzieli, że to jest po prostu nierealne. I tutaj mamy taką perspektywę. Zobaczcie, oni wchodzą do tej ziemi. Oni wiedzą, że ta ziemia będzie na kolejne pokolenia. Zróbmy coś, żeby upamiętnić ten moment, żeby przyszłe pokolenia pamiętały o tych cudownych wydarzeniach, w których braliśmy udział jako naród, tak? Kiedy Bóg działał w naszej historii. Dalej, mamy tutaj podczas tego przejścia bardzo mocno podkreślony aspekt jedności narodu. I słuchajcie, to jest coś, co w Biblii jest pewnym ideałem, do którego oni nieustannie będą dążyli i nigdy praktycznie, no poza tam niewielkimi momentami, nie będą w stanie zachować tej jedności. Zobaczcie, oni, kolejne rozdziały, o których sobie za chwilę powiemy, czyli przechodzą w jedność jako naród, już za chwilę będą się dzielili na kolejne pokolenia. Ziemię będą dzielili na pokolenia. Później będą ogromne podziały między tymi pokoleniami. Tak naprawdę czasy Dawida i początek czasów Salomona to będzie czas zjednoczenia tego narodu i później znowu podział, prawda? Czasy machabejskie podział i nieustannie te podziały będą. Czasy Jezusa podział, prawda? Więc to był naród tak mocno, mocno podzielony, a jednocześnie jak czytamy Biblię, to widać, że jest to ogromne pragnienie takiej jedności. To jest też ciekawe, kiedyś mi pewien rabin powiedział, że to jest zadziwiające, że dwie księgi, które mocno pokazują taką chęć zjednoczenia, kiedy Izrael już w końcu sam może reprezentować się jako jedność na tej arenie międzynarodowej, to są księgi machabejskie, one nie weszły do kanonu żydowskiego, więc Żydzi ich nie uznają. Prawda? Więc to jest pewien taki paradoks, tej jedności, ta jedność zawsze była takim pragnieniem, trochę drugą taką ideą, która jest takim pragnieniem, to jest oczywiście pokój, prawda? Bo na tych ziemiach, no znowu, ten czas pokoju to był taki moment, to były niewielkie momenty w historii, bo to był taki teren, który przechodził z rąk do rąk i o który wszyscy się bili. To przejście przez Jordan ma być takim przypomnieniem i pewnym punktem odniesienia dla tych wydarzeń jest oczywiście przejście przez Morze Czerwone. Trochę tak jak Mojżesz wyprowadza lud przez Morze Czerwone, te wody się rozstępują, prawda? I Mojżesz przeprowadza suchą stopą swój naród przez to morze. Dokładnie tak samo Izrael będzie przechodził suchą stopą przez Jordan. To będą dwa takie analogiczne wydarzenia, które będą podkreślały moc Boga. Kiedy wchodzą, co robią? Świętują, prawda? Akurat wypada święto Paschy. I zobaczcie, to jest takie świętowanie, kiedy oni już są wolni w swojej ziemi. Już nie są niewolnikami. Oni już mogą sami podejmować o sobie decyzje. Stają się powoli narodem, podzielonym na te pokolenia, ale jednak narodem. Mają już pewne zasoby, żeby zorganizować te święta. Prawda? Więc to będzie ważna rzecz. Izrael, który już tak powoli będzie stawał się narodem też ze swoją tradycją, prawda? Z takim swoim kultem, więc to będzie istotne. I teraz słuchajcie, zdobycie Jerycha. Tak jak sobie mówiliśmy na naszym ostatnim spotkaniu, Jerycho To było miasto, które oni zdobyli jako pierwsze, bo to było w ogóle miasto frontowe, tak? Miasto twierdza, które miało bronić tej granicy wyznaczonej przez Jordan. Za chwilę sobie też zobaczymy, jak te granice się rozkładały. Róg barany. W czasach starożytnych zawsze to było wezwanie do boju, prawda? Na takich rogach to szofar grano, żeby ludzi wezwać do walki. Czasami też kapłani używali takich rogów, żeby szabat zaznaczyć. To dokładnie tak samo, czyli one miały i zastosowanie militarne, i zastosowanie kultyczne. Mury miasta, słuchajcie, Izraelici, zobaczcie, obchodzą te mury. Tekst biblijny mówi o tym, że siódmego dnia, kiedy siódmy raz zaczęli obchodzić to miasto, te mury upadły. I teraz bardzo mało biblistów przyjmuje taką iście teologiczną wersję, że te mury same upadły. Raczej jest tam pewien skrót myślowy, prawda? Że zaczęli je zdobywać, i oczywiście mury pod naporem upadły. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Pierwsze to jest psychologia, prawda? Oni czekają na znak od Boga. Oni mają poczucie, że nie musi im się śpieszyć. W wyznaczonym czasie, kiedy będą gotowi do walki, to ją podejmą. Ale zobaczcie, tam się pojawia też taki wątek, znowu, bardzo ciekawy, coś, co już od czasów starożytnych ludzie wiedzieli, i na przykład ostatnia, czy trwająca wojna pokazuje nam, że to się sprawdza, że pewien kunszt wojenny się nie zmienił. Oni mieli zakaz zawierania czegokolwiek z tych miast, które zdobywali, prawda? O tym będzie kolejny, to jest Akan, czyli rzeczy, znaczy Akan to jest człowiek, który wziął te rzeczy, prawda? A te rzeczy były obłożone klątwą. Nie wolno było z miast, które się zdobywa, niczego brać. Dlaczego? Dlatego, że już od czasów starożytnych wiedziano, że jeżeli wojownik zabiera jakieś rzeczy, tak, to po pierwsze nie jest w stanie walczyć, a po drugie już wtedy tylko myśli, jak to bezpiecznie wrócić do domu z ukradzionymi rzeczami, prawda? Więc nie będzie walczył. I dokładnie te same błędy do dziś popełniane kończą się najczęściej śmiercią, prawda? Takiego wojownika. I już od czasów starożytnych był absolutny zakaz okradania podbitych miast, bo oni doskonale zdawali sobie sprawę, że w takim momencie żołnierz po prostu jest niezdolny do walki. Mamy tam również w kontekście obchodzenia tego miasta pewien wymiar liturgiczny, prawda? Zobaczcie, że to jest kolejna ważna rzecz, którą dzisiaj w pewnym sensie przerabiamy, może trochę na innym poziomie, bo dzisiaj to media kształtują też pewien obraz, ale zobaczcie, kiedy Izraelici obchodzili miasto, to co oni pokazywali? My się nie boimy walczyć. Nie? Nawet jeżeli może nie mieli przewagi militarnej, to pewna psychologia też tutaj miała duże znaczenie, prawda? Więc oni, obchodząc to miasto, też w pewnym sensie pokazywali ludziom, którzy byli w mieście, że są gotowi do walki, prawda? Że są gotowi do walki. No i oczywiście ten wymiar teologiczny, oni powoli zaczną zdobywać tą ziemię obiecaną. Akan, oczywiście człowiek, który ukradł rzeczy z miasta, prawda? Który ukradł rzeczy obłożone klątwą, których nie można było brać, oczywiście został ukarany. Drugie miasto, które zostało zdobyte i o którym warto powiedzieć, to jest Aj. I teraz chciałbym, żebyście mieli świadomość jeszcze jednej rzeczy. Izrael to nie jest lud, który jest wprawny w walce. Nigdy nie był. Prawda? W czasach starożytnych nigdy nie był. To byli raczej rolnicy, prości ludzie, którzy zajmowali się budową domów, byli pasterzami. To nie byli wojownicy. I teraz zobaczcie taką rzecz, że oni, i to będzie nam się od tego momentu teraz bardzo często pojawiało też w księdze później sędziów, że oni w takiej sytuacji, znowu coś, co my widzimy, tak? Jeżeli nie masz przewagi militarnej, to po prostu kombinuj, na ile możesz. I zdobycie Aj to jest dokładnie taka sama sytuacja, gdzie oni zaczynają kombinować i działać bardziej, prawda, głową niż siłą oręża. I oni zaproponowali, tam Józue zaproponował taki manewr, że oni zaczną, połowa z nich zacznie zdobywać miasto, prawda, i później uciekną, jakby symulując pewne poddanie się. W związku z tym liczyli na to, że ci żołnierze tacy, prawda, świadomi swojej siły z Aj wyjdą za nimi, żeby po prostu ostatecznie ich zabić, zgładzić. A w takiej sytuacji druga grupa, która była w pewnej zasadce, zdobędzie miasto, w którym były tylko kobiety i dzieci, a więc osoby, które nie za bardzo były w stanie się bronić. Prawda? I patrzcie, znowu pewien podstęp, pewien manewr, który rzeczywiście się sprawdził. I znowu można byłoby to odnieść, prawda? Kto dokładnie śledzi wydarzenia za naszą wschodnią granicą, to dokładnie ten sam manewr został kilka tygodni temu użyty, prawda? I więc to jest pewna sztuka wojenna, którą oni wykorzystują. Dzięki temu zdobywają kolejne miasto. Zobaczcie, będzie to pewien podstęp, pewna zasadzka przemyślana, ale która da im zwycięstwo. I teraz znowu wracamy do wymiaru kultycznego. W takiej sytuacji ponownie budują ołtarz i składają ofiary. Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla Pana Boga Izraela na górze Ebal. Ołtarz z kamieni surowych. Zawsze tak było, słuchajcie, że w czasach starożytnych to były nieociosane kamienie, prawda? I do dziś ołtarz powinien być kamienny, nieociosany żelazem. Na nim złożono Panu ofiary uwielbienia i biesiadę, prawda? Często tutaj w środku był jakiś taki kamień bardziej płaski, na którym te ofiary składano, a reszta to były po prostu kamienie z pola, tak? Oczywiście nie takie kamienie, jak my widzimy na naszych polach, tylko bardziej te takie pustynne, bardziej takie chropowate. To w tamtych terenach one występowały. I zobaczcie, i znowu druga rzecz, równolegle bardzo istotna, będzie odpis prawa. Co nam to pokazuje? Izrael oczywiście powoli kolejne ziemie będzie zdobywał. Będą mieli gdzie mieszkać, ale nie ma funkcjonującego prawa, nie ma funkcjonującego kultu. Prawda? To będą powoli wnosić na te tereny. Kult oczywiście, o tym już sobie mówiliśmy w tych poprzednich księgach, został zorganizowany, przedstawiony Mojżeszowi, Mojżesz zaakceptował, więc oni Arkę Przymierza będą rozbijać, namiot spotkania będą rozbijać. Potrzebne im jest właśnie to prawo, które Pan Bóg im dał. Zobaczcie, Bóg daje im prawo, a teraz oni, kiedy już mają swoją ziemię, prawda, powoli będą zgodnie z tym prawem postępowali i tego prawa będą egzekwowali od wszystkich, którzy na tych terenach będą mieszkali. To da im pewną spójność narodu, to da im pewną spójność funkcjonowania. Generalnie prawodawstwo powstawało przez wieki w innych narodach, prawda? Po prostu systematycznie dokładano kolejne przepisy. Tutaj, ponieważ oni tak naprawdę wychodzą z niewoli, sami muszą to prawo od Boga zacząć respektować i według niego postępować. Słuchajcie, i na koniec, ponieważ końcówka Księgi Jozuego to jest tak naprawdę podział tej ziemi obiecanej na poszczególne pokolenia. Zobaczcie, mówiliśmy sobie o tym na ostatnim spotkaniu, że te tereny, chociaż one zostały podzielone, tak, to wiecie już doskonale o tym, że one przenikały się z innymi narodami, prawda? Tu mieszkały też inne narody, Filistyni, Fenicjanie, prawda? I powoli Izrael będzie wsiąkał w tą ziemię, prawda? Powoli będą zdobywali kolejne tereny. Co jest ciekawe, od czasów starożytnych tak naprawdę do dziś to będzie zawsze ziemia wielokulturowa, wielonarodowa i wieloreligijna. Kto był w Jerozolimie, to wie, że samo miasto jest podzielone na cztery części i tak naprawdę do tej pory ten podział się utrzymał. On z czasem jeszcze będzie narastał, prawda, bo to muzułmanie, Ormianie i tak dalej, więc dzisiaj to jest bardzo wielokulturowe miejsce. I teraz tak. Teksty chetyckie wspominają o tym, że Izrael tą ziemię zajął. Co jest ważne z punktu widzenia biblijnego? To jest ziemia, która należy do Boga. Izrael, czy człowiek, może z niej tylko korzystać. Jest swoistym dzierżawcą. Dlatego te przepisy, które mówiły, że co 50 lat każdy powinien wrócić do swojej ziemi. Do dziś rabini mówią, że jest to najbardziej nieprzestrzegany przepis Starego Testamentu, prawda? Że on w zasadzie nigdy nie był przestrzegany, no bo już jak ktoś nabył ziemię, to już chciał w niej mieszkać, a jak ktoś utracił ziemię, to już często gdzieś wyjeżdżał, prawda, do diaspory i w zasadzie już do niej nigdy nie wracał. To dzisiaj w pewnym sensie też tak tego doświadczamy, prawda, że już jak ktoś opuści ziemię, no to najczęściej do niej nie wraca po tej przeprowadzce. I tak w zasadzie było w Izraelu, ale co było istotne, Izrael będzie ludem ziemi, z tą ziemią będzie bardzo związany, prawda? Więc będzie miał poczucie, że to jest dar od Pana Boga. Dalej, odpowiedzialność władcy. Ta władza powoli, ona będzie się tworzyła. Będziemy sobie już na następnym spotkaniu mówili o sędziach, którzy będą takimi spontanicznie wybranymi czy uznanymi władcami. Później to będzie monarchia i czasy machabejskie, ale ta monarchia będzie. Natomiast niezależnie od tego, zawsze ostatecznym władcą tej ziemi będzie Bóg. Ta proporcjonalność pokoleń, za chwilę sobie troszeczkę omówimy, ona będzie inaczej. Osiedlenie i wielkość tych terenów, które każde pokolenie otrzymało, było proporcjonalne do liczby danego pokolenia, prawda? Tutaj na przykład Beniamin, zobaczcie, aż nawet poza tym pomarańczowym kolorem zapisali, to było najmniejsze plemię, prawda? Więc proporcjonalnie zawsze to było rozkładane. I oczywiście kapłani, do tego też za chwilę dojdziemy, nie mieli ziemi, prawda? Kapłani byli pozbawieni ziemi. Pierwszy to Ruben, zobaczcie, on tutaj, to tak, żebyście też mieli taką świadomość, prawda, mniej więcej jak to zostało podzielone na zachód od Morza Martwego. To takie dosyć słabe tereny, chociaż też czasami tam się zdarzały takie bardziej żyzne ziemie, na które można było uprawiać. Dalej mamy pokolenie Gada, da? Tutaj ta środkowa część. Oni tutaj znowu będą mieli problem z Ammonitami i zobaczcie, że te pokolenia będą miały gorzej, ponieważ tutaj na pustyni mieszkali liczni, wrogo nastawieni nomadowie, prawda, z innych narodów, Ammonici. Więc oni, kiedy tutaj będzie bardzo brakowało im pokarmu dla stad, no to będą szli tutaj w stronę morza, w stronę Jordanu, gdzie te ziemie po prostu były takie żyźniejsze, prawda? Tutaj zobaczcie, tutaj już przy Jordanie to całkiem nieźle ta ziemia wyglądała, chociaż ona jest też taka właśnie góry, doły, to nie jest taka nizina. Dalej pokolenie Manassesa, więc od razu widać, które pokolenie było największe, prawda? Oni tak naprawdę zagarnęli największą część tej ziemi, aż tu od Jeziora Galilejskiego, prawda? Od północy, aż i tutaj ta środkowa część, okolice, prawda, późniejszej Samarii, to były tereny naprawdę bardzo, bardzo żyzne, co widać, prawda, już nawet jakieś zbiorniki wodne. Dalej, Symeon, tutaj znowu ci będą mieli ogromny problem z Egiptem, prawda, bo tutaj od tej strony był Egipt. Egipt był najbliżej, więc znowu oni będą musieli walczyć z Egiptem i pamiętamy o tym, tutaj nie zostało to zaznaczone, ale tutaj na Szefeli Filistyni, prawda? Ten odwieczny wróg Izraela w czasach starożytnych i cała Księga Sędziów to będzie księga, która pokazuje zmagania Izraela właśnie z Filistynami. Tu mamy właśnie jedno z takich miast starożytnych, które zostało znalezione. Nawet śnieg się zachował, co jest fenomenem. I oczywiście śmieci to jest standard. Więc tak. Słuchajcie, tutaj mamy pokolenie Judy, najbardziej strategiczne. Wiemy, że z tego pokolenia pochodził Pan Jezus i ono oczywiście strategiczne miasto w przyszłości zdobyte w czasach króla Dawida, to będzie Jerozolima. I tak naprawdę to pokolenie Judy, te tereny pokolenia Judy będą uważane za takie swoiste centrum, prawda? Ze względu oczywiście na Jerozolimę. Pokolenie Efraima, to też były bardzo żyzne tereny. W zasadzie tutaj w czasach Pana Jezusa to były tereny Samarii, prawda? Więc rzeczywiście tam są dobre tereny, chociaż nawet widzimy, że znowu, prawda, jak to uprawiać przy takiej ilości kamieni. Tak swoją drogą zobaczcie, że oni też zawsze starali się stworzyć takie kaskadowe pola, prawda? Jeżeli były wzgórza, to takie schodkowe pola, które pozwalały na tych takich przestrzeniach kolejnych w miarę równych jakoś tą ziemię uprawiać i jakieś te plony zdobywać. Tutaj właśnie. Pokolenie Ashera, no to najbardziej tutaj na północy, tu mamy Tyr, prawda, tu będą Fenicjanie, więc znowu oni od tej strony, od północy będą musieli się bronić. Natomiast zobaczcie, że to już są tereny Galilei, tak naprawdę najżyźniejsze tereny. Tu pustynia judzka, tutaj ta południe było dużo, dużo słabsze, jeżeli chodzi o ziemię, prawda, tutaj takie poglądowo. Neftalego to nad Jeziorem Galilejskim, więc tutaj rzeczywiście te tereny to były najżyźniejsze, więc właśnie to miało też ogromne znaczenie, bo z położenia, z tego w czasach Jozuego, jakie ziemie zostały przydzielone, to później tak naprawdę na kolejne pokolenia czy wieki będzie zależało, ile plonów będzie można zdobyć, prawda? Jak rolnictwo uprawiać, jakie korzyści z tego. Tutaj akurat mamy kościół Tawga, prawda? Rozmnożenie chleba, pokolenie Zabulona. I zobaczcie, też tutaj od razu wam zwracam uwagę na taką rzecz. Jezus będzie bardzo negatywnie odnosił się do terenów Zabulona i Neftalego w Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że główna część nauczania Pana Jezusa to będą tereny tych dwóch pokoleń, prawda? Tu Kafarnaum, prawda? Te tereny tutaj Jezus najczęściej odwiedzał, tutaj najwięcej głosił, a jednocześnie mówi, tutaj owoce są najsłabsze. Ja jestem wśród was, głoszę, nauczam, ale nic nie rozumiecie, prawda? Więc Jezus na te dwa pokolenia będzie najbardziej tak narzekał. Zobaczcie, no tutaj zupełnie inna ziemia, zupełnie inne możliwości do uprawy, prawda? Więc tutaj Galilea i pokolenie Izachara. I słuchajcie, to co jest Dan. I ostatnie to będzie pokolenie Benjamina. Zobaczcie, najmniejsze z tych pokoleń, ale w takiej centralnej części. Pokolenie Benjamina najczęściej będzie tak stowarzyszone z pokoleniem Judy. To jest też ciekawe, bo znowu, kiedy rozumiemy Stary Testament, to później możemy lepiej zrozumieć Nowy. Bo co będzie mówił Paweł? Ja jestem z pokolenia Benjamina, tego najmniejszego, nic nieznaczącego, prawda? A to mnie wybrał Bóg, prawda? Paweł będzie tym grał. Tak samo, zobaczcie, on zrezygnuje z imienia Saul, król, pierwszy władca Izraela. Król to nie, władca, mamy rozróżnienie w Polsce, więc trzymajmy się, pierwszy władca Izraela, prawda? I on przestał być tym Saulem, stał się Pawłem, a Paweł to jest mały, malutki, tyci, prawda? Znowu, kiedy stał się Pawłem, to okazało się, że potrafi dokonywać wielkich rzeczy, więc Paweł będzie z tego pokolenia, chociaż wiemy, że on żył w diasporze, mniej więcej gdzieś tutaj, prawda? W Tarsie. Zobaczcie, pokolenia Benjamina, no to jest bez porównania dużo gorsza ziemia, więc w sposób naturalny w tym pokoleniu już będzie dużo trudniej się utrzymać. I teraz wracając jeszcze do tego podziału ziemi, to będzie seria kolejnych zwycięstw. I takie stopniowe osiedlanie się ziemi. Oni powoli zaczną ją obsiewać, czerpać korzyści, prawda? Natomiast zwróćcie uwagę, zgodnie z zapowiedzią Pana Boga, wiele rzeczy otrzymają za darmo. Na przykład takie winnice, zresztą do dziś uprawiane jest takie wino Bereshit. Czyli Księga Rodzaju tak się nazywa, więc oni do tej pory je uprawiają. Winnice, żeby założyć, no, potrzeba wielu lat, żeby ona przyniosła owoce. Oni wchodzą na gotowe, prawda? Zajmują winnice, których nie sadzili. Dalej będą takie momenty, tutaj szczególnie to pokolenie Manassesa i Efraima, oni, słuchajcie, zaczną zasiedlać te tereny górskie. Więc tutaj rzeczywiście będą musieli włożyć sporo pracy, przede wszystkim w karczowanie lasów, oczyszczanie tych terenów i przygotowywanie ich pod zamieszkanie. Tutaj te tereny Manassesa i Efraima, szczególnie w górach, były najsłabiej zamieszkałe w czasach kananejskich, w czasach przed zdobyciem tej ziemi przez naród wybrany. Więc z jednej strony oni tutaj będą, to pokolenie Manassesa i Efraima, na pewnym uboczu, trochę takie, prawda, mieszkanko na wsi, ale z drugiej strony no tam będzie najtrudniej, bo trzeba będzie karczować lasy, żeby kolejni ludzie mogli tam po prostu zamieszkiwać, prawda? O tych domach czteroizbowych to sobie już wielokrotnie mówiliśmy i od tego momentu już archeolodzy powoli będą jakoś starali się usystematyzować te czasy i rzeczywiście do dziś są prowadzone badania i w Jerychu, prawda? I archeolodzy do dziś starają się jakoś badać. Zobaczcie, my żyjemy w takim miejscu, które nieustannie było niszczone. Taki nasz los, historia Polski. Natomiast tam znowu mamy tyle pozostałości, że odkrycie tego wszystkiego to jeszcze znowu przez kolejne pokolenia. Kilka lat temu, to już było chyba 4-5 lat temu, w Egipcie Egipt podpisał umowę z Polakami na odkrycie na następne 60 lat. Nie, to pokazuje pewną perspektywę i pewnie przez te 60 lat to tam jakiś procent odkryją, nie? Bo wiemy, że jeszcze samych grobowców faraonów jeszcze nam sporo brakuje, więc tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja, prawda? Że to będą badania, które trwają. W samej Jerozolimie do dziś pani Eliad Mazar robi odkrycia i szuka tej Jerozolimy z czasów Dawida, więc kolejne monety, kolejne rzeczy są znajdowane. Ostatnio, jeżeli chodzi o odkrycia, to w Sardes zakończono już wszystko, co tam było do przekopania, to przekopali. Prawda? Więc to jest jeden z kościołów Apokalipsy. Słuchajcie, i ostatnia rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, to są kapłani. Kapłanom nie przypadła żadna ziemia. Zgodnie z tym, co zostało zapisane w Księdze Starego Testamentu, w Księdze Jozuego, ich dziedzictwem będzie Bóg. Im przypadała część z dziesięciny, prawda? Więc oni rzeczywiście mogli korzystać z tych darów ofiarnych, które lud przynosił do świątyni jerozolimskiej. I w czasach starożytnych kapłani, ponieważ oni działali rotacyjnie, będą wykonywali różnego rodzaju prace, po prostu zatrudniając się u kogoś. Będą skrybami, później, kiedy będzie monarchia, będą w administracji, prawda? Po prostu to miało niewiele wspólnego z takim kapłaństwem, jakie my dzisiaj rozumiemy. Oni po prostu szli, wykonywali swoje obowiązki w świątyni. To najczęściej był tydzień w roku takiej posługi, a resztę normalnie żyli, mieli rodziny w administracji. Było tak przyjęte, że kapłani nie powinni zajmować się ziemią. Tak to od czasów Starego Testamentu przyjmowano. Właśnie brali pierwociny z owoców i były, słuchajcie, specjalne miasta, gdzie mieszkali lewici. Tutaj akurat z takiej książki zdjęcie arcykapłana z tym pięknym takim pektorałem. Słuchajcie, i to też, żebyśmy mieli świadomość, o co chodziło z tymi kapłanami, bo to na przykład pojawia się nam w kontekście tej przypowieści o Samarytaninie, miłosiernym Samarytaninie. Oni generalnie ze swojego domu szli do świątyni jerozolimskiej, tak? Pełnili tam posługę i później wracali do swojego domu. Kiedy pełnili służbę, no to po prostu musieli tam dojść. Kiedy Jezus opowiada tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, to właśnie kapłan i lewita, czyli tak naprawdę kapłan takiego niższego szczebla, wracali z tej posługi ze świątyni jerozolimskiej, szli do Jerycha, gdzie prawdopodobnie mieszkali. Oni mieszkali w Jerozolimie i okolicach, więc no, ci kapłani po prostu mieli taką posługę. Tutaj w tych czasach oczywiście, kiedy ten kult dopiero się kształtował, kiedy nie było jeszcze świątyni jerozolimskiej, tylko był na razie namiot spotkania, oni po prostu korzystali z tych ofiar, które przynosili ludzie i korzystali z chlebów pokładnych, korzystali z tego mięsa, które składano i po prostu w ten sposób się żywili, a poza czasem sprawowania kultu po prostu wykonywali różnego rodzaju zadania. Z czasem też pojawią się specjalne miasta, gdzie mieszkali właśnie lewici. I myślę, że tutaj zakończymy. Słuchajcie, od następnego spotkania Księga Sędziów. Dobra? Tam już będzie bardziej taka historia i bardziej teologia. Tutaj już weszliśmy do ziemi obiecanej, więc dalej już będzie tylko zmagania, jak ją zagospodarować. O tym mówi Księga Sędziów. I zmierzamy w kierunku monarchii Dawidowej. To się pomijmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będę.